Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, nasze rozmyślania rekolekcyjne skupiamy na wadach głównych człowieka. Zobaczyliśmy już trzy z nich: pychę, chciwość i nieczystość. Dziś zatrzymajmy się i rozważmy następne. Zazdrość. W świecie człowieka pojawiła się na samym początku dziejów, gdy dwaj bracia, Kain i Abel, synowie Adama i Ewy, składali Panu Bogu ofiary. Bóg wejrzał na dar Abla, natomiast Kain ofiarował Panu Bogu taki dar, na który on nie chciał wejrzeć. I z pewnością nie chodziło tu o to, co każdy z nich ofiarował, ale jak to zrobił. Wiemy, że można komuś dać niewielki dar, ale uczyniony z całego serca, jak dla przykładu skromną laurkę, jaką dziecko ofiaruje mamie czy ojcu. A może to być też dla przykładu duża kwota pieniędzy, ale dana bez serca, wręcz z pogardą dla obdarowanego. I takiego daru nikt by nie chciał otrzymać, bo on nie cieszy. I Pan Bóg nie inaczej pewnie patrzy na nasze dary. I tak z pewnością było w darze Kaina i Abla. Serce kieruje ręką, która daje ofiarę. Jeżeli serce człowieka jest zazdrosne, Bóg nie wejrzy na nasz dar. Jeśli jest wspaniałomyślne, to niewątpliwie Pan Bóg z radością pochyli się jako nasz Ojciec nad tą naszą skromniutką laurką, którą ofiarujemy Mu z ochotnego serca. Nie mając więcej niż nasza ludzka miłość. Księga Rodzaju tak opowiada w 4 rozdziale o tym zdarzeniu. Bóg powiedział do Kaina: dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz postępował dobrze, grzech leży u wrót i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. I rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Skoncentrujmy się, moi drodzy, na tych dwóch braciach. Ich dar był całkowicie inny. I pewnie nie tylko pod względem tego, co ofiarowali, bo jeden był pasterzem, a jeden rolnikiem, ogrodnikiem. Abel był inny, jego dar był miły w oczach Pana Boga. Przede wszystkim była to radość i pogoda oblicza. To była istota tego daru. Kochani, jeżeli spojrzymy na chwilę na współczesne twarze ludzi, to zauważymy dosłownie to samo, co w Księdze Rodzaju. Jedni z nas są pogodni i radośni, inni natomiast narzekający i smutni. Dlaczego? Bo jedni i drudzy kierują się swoimi umysłami, ale nie jednakowo. Optymiści i ludzie wiary mają nadzieję. Pesymiści i szemrzący stale odnajdują w życiu to, co smutne, złe, beznadziejne. Od nastawienia i od punktu patrzenia na świat, na człowieka i na Boga zależy to, jak wygląda moje życie. Czy jestem człowiekiem nadziei? Czy jestem optymistą? Czy też człowiekiem przegranym, pesymistą? Powiedzmy sobie teraz o tym w swoim sercu. Kim jestem? Kainem zazdrosnym, niezadowolonym, narzekającym na wszystko? Czy Ablem, wspaniałomyślnym, szczęśliwym i wielbiącym Boga, świat i bliźniego w ich dobru? Szczęście i dramat są w moim i w Twoim sercu, drogi bracie i siostro. I od nas zależy, któremu z nich pozwolimy na wzrost, a który będziemy przycinać, tak jak ogrodnik żywopłot. Postawa Kaina nie zatrzymuje się jednak tylko w jego wnętrzu. On nie słucha Bożego pouczenia, co zrobić, aby twarz nie była smutna i ponura. I skoro jego brat jest inny, optymistyczny, pełen życia i nadziei, to trzeba zdaniem Kaina wyeliminować go ze świata. Podejmuje więc decyzję, że zamorduje swojego brata i niejako wyrzuca ją na zewnątrz, to znaczy realizuje. Moi kochani, taki jest skutek, bardzo dramatyczny skutek grzechu zazdrości. Zazdrość jest śmiercionośną wadą główną, której nie może mieć nikt z nas, uczniów Jezusa. Nie wolno dopuścić nigdy, abyśmy byli zazdrośni wobec naszych braci i sióstr. Jeżeli bowiem pozwolimy na to, aby zazdrość w naszych sercach zapuściła korzenie, to będzie ona owocowała mordowaniem i zamordowywaniem bliźniego. Może nie w tak brutalny sposób, jak to opowiadanie z Księgi Rodzaju, choć i takie sytuacje się zdarzają i środki przekazu raz po raz mówią, a to dzieci zamordowały rodziców, a to rodzice, a to ojciec morduje żonę, dzieci. Ale wiemy, że przecież można też kogoś zniszczyć, a więc zamordować w inny sposób, siejąc o nim plotki, czy nawet nienawidząc go. I on w tej złej aurze właśnie źle się czuje, usycha. Nie wolno nam zazdrościć niczego i nikomu. A teraz zastanówmy się nad naszymi relacjami w tej materii. Poziom materialny tworzy wiele grzechów zazdrości. Można także zazdrościć komuś wartości niematerialnych, od dla przykładu tytułu naukowego. On jest profesorem, a ja ledwo maturę zdałem. On ma dar modlitwy, a mnie idzie jak po grudzie. Nie sposób nie przywołać tu zazdrości o żonę czy męża. Zazdrosny mąż może uczynić piekłem życie żony, podobnie jak zazdrosna o męża żona. Miłość małżonków, nadto zakażona zazdrością, może zniszczyć i zniszczyła już nieraz niejedno małżeństwo i rodzinę. Najmilsi, czy tutaj nie macie nic do przemyślenia? W odniesieniu już nie do brata, siostry, bliźniego, ale do żony albo męża. Zazdrość musimy tępić wszelkimi możliwymi sposobami, abyśmy nigdy nie stali się podobni do Kaina. Zazdrość bowiem zabija, morduje miłość. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu oraz gniew, który jest nieumiarkowaniem w sferze naszych wewnętrznych emocji. Kochani, tak jak nie można być nieumiarkowanym w przyjmowaniu pokarmów i napojów, bo to źle wróży, tak samo nie możemy być nieumiarkowani w wyrażaniu swoich emocji. A bywa tak. Gniew, nieumiarkowanie emocji nierzadko staje się czymś, co nam doskwiera. Obrazem nieumiarkowania w jedzeniu i piciu jest zarządca, któremu jego pan powierzył pieczę nad całym swoim domem, a sam wyjechał w dalekie strony. Wszystko, co posiada właściciel, jest teraz w dyspozycji tego rządcy. Zarządca ma wyznaczone zadanie, jakim jest troska o ludzi i dom i o całość posiadłości jego pana. W czasie nieobecności właściciela zarządca jest pełnomocnikiem we wszystkim, co należy do pana. Nie ma więc nikt większej władzy niż on. I ewangelista Łukasz w 12 rozdziale swojej Ewangelii tak opisuje tę sytuację. Czy sytuację, która może się zdarzyć. Jeśli ów sługa powie sobie, znowuż sobie, jeśli ów sługa powie sobie w duszy, mój Pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan owego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Święty Łukasz przypomina, że ów zarządca przejada dobra swojego pana i upija się. Nie dość, że nie troszczy się o jego własność, to jeszcze dodatkowo bije sługi i służące swojego pana. To jest taki przysłowiowy kapral w wojsku, który gnębi szeregowych pod nieobecność generała. Celem tego człowieka jest jedzenie i upijanie się, czyli korzystanie z przyjemności związanej ze zmysłem smaku. Nieopanowana żądza jedzenia i picia stanowi właśnie tę przybliżaną dziś wadę główną. Oczywiście nie idzie nam tylko o zewnętrzny obraz, o to, czy ktoś jest puszysty, czy nie, ale o to, z jakim nastawieniem patrzymy na pokarm i napój. Czy to ja panuję nad pokarmem i stołem, czy też stół i żywność panują nade mną? I drugi obraz trzeba przywołać w związku z nieopanowaniem. Chodzi tu o nieopanowanie emocji serca, a więc gniew. I obrazem owego nieopanowania jest gniew króla Heroda. Ewangelista Mateusz w 2 rozdziale tak opisał tę sytuację. Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Ten monarcha ukazany jest nie tylko jako zazdrosny tyran, ale wściekły wręcz władca, którym targają jego nieopanowane emocje. Gdyby nie posiadał takiej władzy, gdyby nie był królem, to może uderzyłby kogoś albo kopnął jakiś kamień na drodze. On jednak, będąc królem, zabił przez swój rozkaz wielu maleńkich chłopców, którzy narodzili się mniej więcej w czasie narodzin Jezusa w Betlejem. Tak, gniew, podobnie jak zazdrość, może zaowocować nawet zamordowaniem drugiego człowieka. Kochani, podobnie jest w naszych relacjach, takich codziennych. Jak się zdenerwuje kolega w pracy na kolegę w pracy, to się najwyżej pokłócą. Ale gdy wpadnie w gniew szef, to już może zwolnić mnie z pracy. Im ktoś posiada większą władzę, tym straszniejsze szkody może wyrządzić, gdy nie opanuje swojego serca, gdy tym sercem gniew będzie targł. Popatrzmy teraz na siebie samych w kontekście tych dwóch przykładów nieumiarkowania w jedzeniu i piciu oraz w gniewie, czyli nieopanowaniu, nieumiarkowaniu naszych emocji. Wiemy doskonale, że Pan Bóg dał nam nieograniczoną władzę nad światem, czyli nad sobą też. Możemy się zmienić, gdy tylko naprawdę tego chcemy. Jeśli więc moje sumienie wyrzuca mi jakieś nieumiarkowanie w sprawie jedzenia czy picia, w sprawie moich emocji, to trzeba się wziąć solidnie za ten wymiar naszego życia. Należy tu także spojrzeć na pokarm duchowy i napój duchowy, czyli na to, czym i ile karmimy nasz mózg. Może przecież być ktoś o świetnej sylwetce ciała, ale całkowicie nieumiarkowany w myślach czy słowach, którymi się obżera i upija. Plotki, ciekawość, czy ciekawskość wręcz, sączenie jadu złego słowa. Na to także trzeba nam zwracać uwagę w naszej pracy nad sobą. A w kwestii gniewu zapytajmy się także o to, czy kierujemy się naszymi emocjami, czy też one nami. Jak bardzo nieraz trzeba zacisnąć zęby, aby nie przyłożyć złym słowem emocjami. Denerwującego nas człowieka. Bo nieraz chciałoby się go wręcz zniszczyć. Właśnie słowem. Jak wiele opanowania muszą mieć dziś rodzice, którzy chcą dobrze wychować dzieci. Bez opanowania emocji pedagogów, nauczycieli czy katechetów cały proces dydaktyczny i wychowawczy nie będzie miał dobrych owoców. Zapamiętajmy, opanowanie emocji, tak jak opanowanie żołądka, przynosi obfite plony szczęścia i zadowolenia. Lenistwo. Jak wielką wadą jest lenistwo, skoro zostało umieszczone w katalogu grzechów głównych. Nie jest ono obce w Biblii, ani czasom przed nami, ani też czasom przyszłym. Dotyka ono nas wszystkich, tak jak i pozostałe sześć grzechów głównych. Obrazem człowieka leniwego jest kilka trafnych sentencji z Księgi Przysłów, gdzie autor natchniony charakteryzuje człowieka, którym zawładnęło lenistwo. Wsłuchajmy się w jego mądrość. Leniwy mówi, lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych, kręcą się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóżku. Wyciągnął leniwy swą rękę do misy, trudno mu ją do ust doprowadzić. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co odpowiada rozumnie. Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu. Widać w tych kilku różnych zdaniach bardzo interesujący obraz lenia, leniwego człowieka. Człowiek leniwy najpierw piętrzy przed sobą trudności i wyolbrzymia je maksymalnie, byleby tylko nic nie zrobić, nie ruszyć się ze swego wygodnego miejsca. Woli, jak to świetnie ujął autor natchniony, obracać się w łóżku jak drzwi na zawiasach. Tego nie będzie robił, bo tam lew stoi na drodze. Człowiek owładnięty lenistwem nawet nie wstanie ze swego łóżka, aby się umyć, coś zjeść czy zrobić coś pożytecznego. On woli w tym swoim lenistwie dogodzić swemu ciału, aby mu było wygodnie, milutko i cieplutko. Wyciąga taki człowiek rękę do misy z jedzeniem, ale do ust już jej nie doprowadzi, bo to wysiłek ponad jego możliwości. Tak mu się wydaje. Jak wielkie jest takie lenistwo, że człowiek nawet sam sobie nie podje, bo jest tak wielkim leniem. Nigdy takiego człowieka z pewnością nie spotkaliśmy, ale Biblia nam o takim przypadku właśnie teraz mówi. I w tym obrazie chce nam zasygnalizować bardzo istotny moment, jaki może się zdarzyć w naszym życiu. W tym obrazie może tutaj iść o przykład człowieka, który zaczął coś robić, a nie dokończył swojego dzieła. Zaczął trenować na siłowni, a po tygodniu zrezygnował. Zaczął czytać książkę, ale jej nie zdołał doczytać do końca. Może i my sami mieliśmy po wielokroć razy podobną przygodę, że czegoś z wygodnictwa czy lenistwa nie zrobiliśmy do końca. Człowiek leniwy ma jeszcze jedną ważną cechę, którą opisał autor Księgi Przysłów, a mianowicie leń jest we własnych oczach mądrzejszy niż siedmiu tych, którzy mówią rozumnie. Człowiek leniwy ma swoje przekonania tak uformowane, że to właśnie on jest w nich najmądrzejszy i najbardziej wartościowy. Kochani, zadajmy sobie pytanie o naszą relację do pracy, do odpoczynku, do bliźniego, do dzieł, które tworzymy. Czy czasami lenistwo nas nie atakuje? Czy może już nas ukąsiło i zaraziło swoim jadem? A może wręcz zatruwa moje życie czy mojej rodziny? I na koniec jeszcze jedna ostatnia sentencja z Księgi Przysłów, która pokazuje owoce lenistwa. Leń nie pracował w jesieni, więc nie będzie zbierał we żniwa plonów. Jeśli ja albo ty, drogi bracie i siostro, nie pracujemy teraz i to solidnie, jeśli jesteśmy teraz leniami, to w przyszłości nie wolno nam się spodziewać żadnych owoców życia. Jeśli z lenistwa nie pójdziemy do pracy, to nie będzie wypłaty. Jeśli dziś nie przyjdę do kościoła na mszę świętą, to nie dostanę nagrody za wykonane dzieło trzeciego Bożego przykazania, bo tego dzieła, które mi Bóg nakazał właśnie w tym przykazaniu, nie wykonuję. Nie wolno mi się oszukiwać. Praca wiąże się z wynagrodzeniem, a lenistwo z karą. Więc spójrzmy raz jeszcze na naszą pracowitość i lenistwo. Wielu z nas, jak było wyżej powiedziane, chciałoby być wielkimi i ważnymi ludźmi w Jezusowym Królestwie. Ale nierzadko pracować nam się nie chce nad własnym zbawieniem. Msza święta niedzielna, ale nie dla mnie, bo jestem zmęczony. Więc powiercę się na łóżku, jak te drzwi na zawiasach. Telewizję sobie pooglądam. Modlitwa codzienna zaniedbana? No bo mam tyle obowiązków, że już nie starcza mi czasu na rozmowę z Bogiem. Na Facebooka, na pogaduszki telefoniczne, na internet, na seriale w telewizji. Tracę nawet kilka godzin dziennie. Ale Bogu nie dam ani sekundy. Lenistwo duchowe nie tylko zapuściło już w takim przypadku swoje korzenie, ale czyni ziarno Ewangelii bezowocnym, jak te ciernie z przypowieści Jezusa o siewcy. Sakramenty Kościoła? A kto by tam chodził do Komunii Świętej co tydzień albo do spowiedzi co miesiąc? Trzeba nam też wspomnieć koniecznie o sakramencie małżeństwa, także często zaniedbywanym. Mąż nie ma serca ani czasu, ani dobrego słowa dla żony, ani żona nie przytuli, nie pochwali swego męża. Zaniedbujemy także wychowywanie dzieci, przerzucając ten pierwszy rodzicielski obowiązek na szkołę. zaniedbujemy troskę o własnych rodziców czy dziadków. Bo lenistwo nas ogarnęło i wolimy dogodzić swojej wygodzie, niż zainwestować w trud i wysiłek, w dobre uczynienie, w dobre słowo czy myśl. Moi drodzy, to prawda. Zanurzeni jesteśmy w świecie grzechu, który, można powiedzieć, co parę kroków się powiększa, jak we wczorajszym pierwszym czytaniu, co 1000 łokci woda była większa w tej rzece i doszło do tego, że już jej nie można było przejść, że groziło to utopieniem się. Ale przecież nie może zło wejść całkowicie do naszego wnętrza i zapuścić w naszych duszach swoich korzeni. To byłby ten stan właśnie, kiedy po kolejnym 1000 łokciów idziemy przez rzekę życia i wir zła i grzechu nas topi. Musimy się otworzyć na dobro, na prawdę, na piękno, których autorem jest Bóg i które są dostępne w obfitości i w sakramentach Kościoła. I właśnie te rekolekcje nam o takiej możliwości przypominają. I przypominają, że wszystko zależy od nas. Na co nastawimy się w życiu? Na dobro czy na zło? Na prawdę czy na fałsz? Na piękno czy na ohydę? Wybieramy stale. A nasze codzienne wybory układają się w mozaikę świętości albo grzechu. Ważna jeszcze uwaga do tego, co powiedzieliśmy. Sami wiecie ze swojego własnego doświadczenia, że kiedy rolnik nie pracuje, chwasty same się rozwijają i niszczą uprawy. Bez pracy rolnika nie ma plonów dobra. Kochani, i na tym polega nasze zadanie na ziemi. Na solidnej pracy, która jest roztropna, bo wie, kiedy należy uprawiać glebę naszych serc i dusz i kiedy jest czas siania ziarna dobra i świętości i kiedy jest czas żniw. Praca musi być solidna i mądra. Wówczas i owoce naszego życia będą smaczne i pożywne. Co daj nam, Panie Boże?